Arcybiskup metropolita łódzki, a już niebawem arcybiskup krakowski Marek Jędraszewski jest moim i Państwa gościem. Szczęść Boże, witam.
Daj Boże, witam bardzo serdecznie.
Czy ekscelencja oswoił już się z tą myślą, że niebawem przyjdzie wyjechać do Krakowa?
Jest to oswajanie etapowe. Jestem teraz na etapie pakowania książek i innych rzeczy. To jest taki obraz dość trudny. Biblijnie można powiedzieć brzydota spustoszenia. I to tak właściwie stawia nas, stawia mnie wobec sytuacji, że trzeba zmierzyć się wprost z tym i w poniedziałek przyjdzie mi Łódź opuścić.
Kiedy dowiedzieliśmy się o nominacji księdza arcybiskupa, to pojawiły się komentarze takie, że jest to swego rodzaju awans. Czy można to przeniesienie do Krakowa rozpatrywać właśnie w kategoriach awansu, czy to jest po prostu posługa w innym miejscu?
Powiem najpierw tak, że to bardzo rzadko zdarza się, żeby metropolita jakiejś metropolii przychodził na inną metropolię. To jest dość wyjątkowa sytuacja. Ja bardziej bym traktował to w kategoriach pewnej wyjątkowości niż awansu, bo nie jest to dobre słowo, chociaż prawdą jest, że Kraków cieszy się jako miasto, ale także jako archidiecezja ogromnym prestiżem, co jest związane z historią naszego kraju i historią Kościoła w naszym kraju. I to od niemal samych początków, mówię niemal samych początków, bo początki Kościoła i także państwa i narodu polskiego związane są z Wielkopolską, z Poznaniem, z Gnieznem, z chrztem Mieszka w 966 roku. I praktycznie do najazdu Brzecysława i reakcji pogańskiej, to są lata 1036-38, właśnie Wielkopolska była centrum państwa Piastów. To się skończyło właśnie tą tragedią 36-38 roku. I kiedy Kazimierz Odnowiciel wracał do Polski, a chciał wrócić, to był jego świadomy krok. Kuszono go wielkimi dostojeństwami w cesarstwie niemieckim, ale on uważał, że trzeba wrócić do Polski. Wrócił tam, gdzie była katedra, gdzie było dobrze zorganizowane jeszcze, przynajmniej w części, państwo polskie, czyli do Krakowa. I Kraków był stolicą Polski aż do 1596 roku, czyli do momentu, kiedy stolica została przeniesiona do Warszawy, ale i tak na Wawelu, w katedrze, koronowano królów. Tam znajdują się ich grobowce. A oprócz tego Kraków jako stolica także duchowa, miejsce pochówku polskich wieszczów, także tych, którzy dobijali się o polską niepodległość, myślę tutaj zwłaszcza o marszałku Piłsudskim, a potem tych, którzy walczyli o Polskę w czasie II wojny światowej, myślę tutaj o prochach generała Sikorskiego. I na koniec myślę o tych, którzy starali się pamiętać o tych najbardziej chlubnych kartach, czasem też i tragicznych kartach dawnej i współczesnej historii Polski. I znowu symboliczna jakaś obecność, ale przecież bardzo znacząca, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, profesora Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką, ofiar katastrofy smoleńskiej, ale chciałbym z całą mocą podkreślić to, że udali się do Smoleńska, żeby uczcić tragedię polskich oficerów zamordowanych tam w Katyniu i chciał tam się udać dokładnie w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. On starał się być stróżem pamięci o tej tragedii.
Kraków to również środowiska artystyczne, ale też akademickie. Czy mamy się spodziewać, że dialogi w katedrze, które właśnie w Łodzi miały swój początek, będą kontynuowane w Krakowie? Dialogi na Wawelu, czyżby?
Byłoby to bardzo ładne, kontynuować tę tradycję. Zobaczymy, na ile sam Kraków będzie na to otwarty i tę propozycję przyjmie, ale chciałbym z nią wystąpić. Natomiast czy sam Wawel, katedra wawelska jest najlepszym miejscem na tego rodzaju spotkania? Sądzę, że niekoniecznie. To jest mała katedra, dużo mniejsza niż nasza łódzka. A ponadto kontakt wzrokowy z tymi, którzy w katedrze znajdują się, czy by się znajdowali, jest dużo trudniejszy niż tutaj w Łodzi. Natomiast są inne bardzo ważne miejsca życia akademickiego, katolickiego w Krakowie, chociażby Kościół Świętej Anny, Kościół Akademicki Uniwersytetu, czy może bardziej dokładnie bardzo mocno związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Być może jakiś inny kościół znaczący dla Krakowa. Na pewno byłby wspaniałym miejscem, żeby te dialogi kontynuować.
W Łodzi spędził ksiądz arcybiskup ponad 4 lata. To wydaje się niewiele czasu, ale jak ekscelencja patrzy na ten właśnie okres w swoim życiu?
Rzeczywiście to nie jest wiele lat, ale nawet gdybym został do końca osiągnięcia czasu emerytury, to i tak nie byłoby wiele, bo raptem 12. Nawet kiedy przyjeżdżałem 4 lata temu, ponad 4 lata temu tutaj do Łodzi, miałem świadomość, że ja sobie tutaj pomnika nie wystawię. Najwyżej zrobię coś, co będzie dobrym przedpolem dla mojego następcy. A okazało się, że nie 12 lat, tylko trochę więcej niż 4. A jednak to był okres bardzo ważny dla mnie osobiście i mam nadzieję, że także dla mieszkańców Łodzi i archidiecezji łódzkiej. Zresztą już te spotkania opłatkowe przed świętami, a już po ogłoszeniu mojej nominacji na Kraków. No i teraz te spotkania, które są, wskazują, że ze strony bardzo wielu ludzi i tych ze środowisk akademickich, ale także tych w cudzysłowie prostych czy zwykłych wiernych, spotykam się z wyrazami żalu, że stąd odchodzę. I powiem pani, w jakiejś mierze ten żal ich rozumiem. Ja też z żalem odchodzę.
To mógł być okres ważny też dlatego, że skumulowały się szczególnie w tym ostatnim roku istotne wydarzenia w Kościele Polskim, ale mam na myśli też jubileusz Miłosierdzia. Ten ostatni rok był chyba ważny dla całego Kościoła.
Rzeczywiście można powiedzieć, że rok 2016 był rokiem szczególnym dla dziejów, dla sposobu, w jaki urzeczywistniał się Kościół katolicki w Polsce, bo 1050 rocznica chrztu, jubileusz Miłosierdzia, Światowe Dni Młodzieży, wizyta Ojca Świętego, także to nasze bardzo rozbudowane, chyba bardziej rozbudowanych w innych diecezjach nie było, obchody 1050-lecia chrztu, gdzie staraliśmy się wskazać na różne bardzo ważne elementy tego, co stanowi naszą tradycję chrześcijańską. I dzieje Kościoła w Polsce i to wymiarze właśnie maryjnym poprzez uroczystości Własku, potem poprzez wymiary państwowo-twórcze i tutaj te obchody w Piotrkowie Trybunalskim, potem Eucharystia i znowu chrzest podczas święta Eucharystii z udziałem kardynała Duki, dalej wymiar Caritas i znowu w mieście, które zostało dotknięte bardzo boleśnie przemianami przełomu lat 80. i 90. w Tomaszowie Mazowieckim i na koniec wymiar martyrium Kościoła, zawsze obecny w dziejach Kościoła, ale bardzo dramatycznie zaznaczony 75 lat temu, kiedy to Niemcy hitlerowskie, urzędnicy tego państwa, aresztowali w archidiecezji łódzkiej, ale także i częstochowskiej, i poznańskiej, i włocławskiej. Kilkuset księży osadzili ich tutaj w Konstantynowie Łódzkim, a potem wywieźli do obozu koncentracyjnego w Dachau. Bardzo wielu z nich nie powróciło już stamtąd. Trzeba o nich pamiętać, o ich świadectwie wiary i miłości do ojczyzny.
Skoro podsumowujemy te ostatnie 4 lata, to chciałabym zapytać jeszcze o kontakty i współpracę ze środowiskami ekumenicznymi tutaj w Łodzi. Te początki były bardzo trudne, bo kontrowersyjnie została przyjęta decyzja o rezygnacji z ekumenicznej drogi krzyżowej, która dla wielu pewnie była takim trochę symbolem tej wielowyznaniowej Łodzi. Jak ta współpraca przez kolejne lata się układała?
Wie pani, ja myślę, że trzeba oddzielić tutaj pewien wymiar medialny od tego, co rzeczywiście się wydarzyło wtedy i co dzieje się także obecnie. Chcę przede wszystkim podkreślić to, że chciałem podnieść wymiar tej wspólnej drogi krzyżowej, bo organizowało ją duszpasterstwo akademickie. Ja chciałem, żeby to organizowała kuria i żebym osobiście mógł zaprosić wszystkich do udziału w tej drodze i to jeszcze drodze krzyżowej rozumianej stricte biblijnie, a więc w odniesieniu do samych źródeł tego, co nas chrześcijan mimo podziałów łączy. I okazało się, że to się nie znalazło z pełnym zrozumieniem. Chyba najbardziej rozumiał mnie ksiądz arcybiskup Szymon, który napisał, że podziela wagę tego i rozumie wagę tego zaproszenia, ale proszę mnie zrozumieć, tak pisał. My prawosławni inaczej obchodzimy Wielki Post, mamy swoje nabożeństwa, i dlatego proszę o zrozumienie, że w tej drodze krzyżowej nie wezmę udziału. Zresztą nie brał wcześniej. A potem następnego roku, kiedy ponownie zwróciłem się z tym zaproszeniem do wzięcia udziału, to okazało się, że także przedstawiciele innych wyznań stwierdzili, właściwie to jest wasze katolickie nabożeństwo, my inaczej to obchodzimy i dlatego takie zdystansowanie się. Chodziło mi także o jedną rzecz, żeby to nabożeństwo nie miało miejsca w Wielki Piątek, wtedy kiedy w kościołach są urządzane nabożeństwa związane z tym Wielkim Dniem, Wielkiego Piątku. Chciałem, żeby to było tydzień wcześniej, żeby jedno na drugie się nie nakładało. No i wyszło jak wyszło. Natomiast, wie pani, chociażby spotkanie tu w katedrze, a potem zakończone tutaj w gmachu kurii, wspaniałym takim spotkaniem, wieczerzą. Trwało to dość długo, właściwie nikomu nie bardzo się spieszyło, żeby pożegnać się. Świadczy o tym, że między nami osobiście, zwłaszcza między księdzem arcybiskupem Szymonem, potem księdzem biskupem Janem Cieślarym, także księdzem biskupem Markiem Izdebskim, ale również księdzem biskupem będącym głową kościoła Mariawickiego, nawiązały się bardzo serdeczne więzi. Zresztą ich zaprosiłem na ingres do Krakowa i ich obecność myślę, że będzie bardzo znaczącym akcentem właśnie ekumenicznym.
Mówimy o spotkaniu w ramach Tygodnia Modlitwa Jedność Chrześcijan.
Dokładnie tak. Zresztą tutaj w naszej katedrze ja zostałem zaproszony do tego, abym wziął udział w dniu ekumenicznym obchodzonym w Cerkwi Prawosławnej. To będzie w sobotę, najbliższą sobotę 21 stycznia i proszę sobie wyobrazić, będzie to mój ostatni akt jako arcybiskupa metropolity łódzkiego. Właśnie akt jak najbardziej ekumeniczny. Ksiądz arcybiskup Szymon prosił mnie, żebym wtedy wygłosił homilię i to będzie jakby taka odpowiedź pełna wdzięczności za to, że zechciał podczas mszy świętej w katedrze katolickiej wygłosić homilię.
Nie znamy jeszcze następcy księdza arcybiskupa. Właściwie nie wiadomo nawet, kiedy go możemy poznać. Ale chciałabym zapytać tak na koniec, czy archidiecezja łódzka jest takim miejscem, które stanowi wyzwanie dla nowego zwierzchnika tego regionu. My w statystykach nigdy nie byliśmy na wyżynach, na przykład jeśli chodzi o liczbę wiernych, którzy regularnie chodzą do kościoła.
Mówiąc o archidiecezji łódzkiej, trzeba by tutaj wyraźnie wskazać na zasadniczą różnicę, gdy chodzi o liczbę osób uczęszczających co niedziela na mszę świętą. Różnicę między samą Łodzią i aglomeracją łódzką, a miejscowościami większymi i mniejszymi, które znajdują się poza tą aglomeracją. Takie miasta, zwłaszcza jak Bełchatów, Tomaszów Mazowiecki, czy nawet Piotrków. I gdy chodzi o statystykę, to nie odbiega ona zasadniczo od średniej polskiej. Dramatyczny natomiast jest niewątpliwie, gdy chodzi o samą Łódź i okoliczne miejscowości, ale to wynika także z pewnej niedobrej tradycji, która jest następstwem tego, jak ciężko pracowały tutaj zwłaszcza kobiety. Czy pani wie, że jeszcze do końca lat 80., nawet troszkę później, były tak zwane żłobki tygodniowe? Że kobiety oddawały swoje dzieci w poniedziałek, odbierały je w sobotę? Że one pracowały przez na trzy zmiany, praktycznie nie było ich w domu, a jeśli wreszcie w niedzielę mogły w tym domu być, to czekało ich sprzątanie, pranie, prasowanie, wszystkie te rzeczy, które są niezbędne, żeby jakoś ten dom funkcjonował. I pani się dziwi, że one nie miały już ani czasu, ani sił, żeby do kościoła pójść. To jest jakieś wielkie dziedzictwo niedobre całych dziesięcioleci, które składają się na historię Łodzi, więcej nawet niż dziesięcioleci. Także łodzianie w dużej mierze przyzwyczaili się do tego, że można niedzielę świętować bez udziału we mszy świętej. Ale jeżeli spojrzy się znowu statystycznie na to, jak duży jest procent, przynajmniej 50, czasem więcej, osób przyjmujących księży na kolędę, to wcale nie wynika z tego, że jest to miasto wrogie kościołowi. Danymi statystycznie można, jak pani widzi, żonglować. I one dadzą argumenty na jedną i na drugą stronę. Nie chcę przez to powiedzieć, że w Łodzi jest pod względem religijnym dobrze, bo nie. ale też te najnowsze dane wskazują, że właśnie Łódź czy archidiecezja łódzka może się pochwalić i znowu, gdy chodzi o rok 2016, więc ostatni rok, dość wyraźnym wzrostem liczby dominikantów, czyli tych, którzy chodzą co niedziela na mszę świętą, i to jest coś, co może budzić nadzieję także na przyszłość. Myślę, że właśnie te przeżycia ubiegłego roku, także Światowych Dni Młodzieży, wielu ludziom pokazały, jak wspaniały jest i pełny życia Kościół, jak wiele wspaniałych rzeczy on inicjuje i jak to przekłada się potem na codzienność. Myślę zwłaszcza o ludziach, którzy przyjęli gości podczas Światowych Dni Młodzieży w ramach tych dni diecezjalnych. Spotkałem się z takimi ludźmi i w Łodzi, i w Pobianicach, i w Bełchatowie. Wspomnienia z nimi to były niezwykle budujące, oni ze wzruszeniem mówili, jak to było pięknie gościć młodych ludzi z innych stron świata i jak wiele oni sami zyskali dzięki temu, że przyjęli młodych z dalekich nieraz krajów i kontynentów nawet. Tutaj po raz kolejny sprawdziła się prawdziwość tego naszego staropolskiego powiedzenia: gość w dom, Bóg w dom. Ci młodzi przychodząc jako goście przynieśli im Pana Boga. I to pozostaje. Myślę, że jest na czym budować z pewną nadzieją na to, że będzie lepiej. I to niewątpliwie staje jako zadanie przed nowym arcybiskupem, który jak zwykle powinno być, podejmuje to, co już się dobrego udało uczynić, a na pewno z drugiej strony jest szansa, że swoją osobowością i swoją wrażliwością także duszpasterską wniesie coś nowego.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego w nowym miejscu posługi. No i mamy nadzieję, że ksiądz arcybiskup nie zapomni o Łodzi.
O Łodzi się nie da zapomnieć, a prawdę powiedziawszy, nie wyobrażam sobie, żeby jadąc, już pewno nie tak często, ale jakoś z Krakowa do Poznania, trzeba będzie przez Łódź przejechać, może się zatrzymać i zawsze to będą chwile, które będą wzbudzały bardzo takie głębokie, miłe myśli i wspomnienia.
Arcybiskup Marek Jędraszewski był moim i Państwa gościem. Dziękuję, szczęść Boże.
Daj Boże, dziękuję bardzo Pani.